Witajcie, kochani słuchacze Radia Niepokalanów. Kolejne nasze spotkanie wokół KUL-u. Z racji stulecia tej uczelni, elementy historyczne, których nie potrzeba bronić, bo taki kontekst. Wybrane elementy z dziejów, króciutko. Narodziny KUL-u i jego Wydziału Teologicznego ściśle wiążą się z caratem i Rosją. Po powstaniu listopadowym, trwało od listopada 1830 do października 1831 roku, car Mikołaj I w 1842 roku Polską Akademię Duchowną z Wilna przeniósł do Petersburga. Niedwuznacznie planował formowanie tam przyszłych profesorów, biskupów, wyższych urzędników Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w duchu spolegliwości, uległości carskim interesom i władzom. Ideologizacja. Taki był zamiar, zamysł. Car zawiódł się na Polakach boleśnie. Funkcjonując do 1918 roku, Akademia wychowała wielu wspaniałych ludzi Kościoła, także biskupów, m.in. księdza Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa warszawskiego i księdza biskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, także arcybiskupa warszawskiego. Ostatni rektor Petersburskiej Akademii Duchownej, ksiądz Idzi Radziszewski, wykorzystał swoje doświadczenia, także z Luwę, i założył KUL. Zatem korzenie KUL w Petersburgu. Na moim wydziale teologicznym widziałem na KUL-u także Lwów. Kilku ludzi z Uniwersytetu Lwowskiego, którzy musieli uciekać do Polski po wybuchu II wojny światowej, zakotwiczyło na mojej uczelni. A więc ksiądz profesor Władysław Poplatek, moralista, dziekan wydziału, ksiądz docent Edward Kopeć, docent teologii fundamentalnej, dziekan wydziału, ksiądz profesor Marian Rechowicz, bardzo ściśle związany ze Lwowem oraz asystent w Katedrze Historii Kościoła w Polsce i na Rusi na Wydziale Teologicznym we Lwowie. Od 1950 roku pracował na Wydziale Teologicznym KUL, nie tylko na historii Kościoła, ale także na teologii pastoralnej i na Wydziale Nauk Humanistycznych. Był prezesem Towarzystwa Naukowego KUL i Towarzystwa Przyjaciół KUL. Twórca Instytutu Historii Kościoła, rektor KUL w wyjątkowo trudnych latach 1956-65. Ludzie, których spotkamy, ludzie, którzy byli mi raczej chyba najbliżsi. Ksiądz Misiurek dość dokładnie poinformował o strukturze, obsadzie i działalności wydziału. Moje ekumeniczne zaangażowanie każe mi wskazać wątek ekumeniczny. Otóż jeszcze w latach przedsoborowych 46-52 i od 1957 w Katedrze Teologii Porównawczej, jeszcze nie ekumenicznej, prowadził wykłady jezuita ojciec dr Bogusław Waczyński, zafascynowany ideą jedności Kościoła. Przesympatyczny człowiek. W roku 1970, a więc już po Soborze, Rada Wydziału powołała sekcję teologii porównawczej i ekumenicznej. Przez 13 lat sprawował nad nią pieczę ksiądz docent Stanisław Nagi, późniejszy kardynał. Zmarł w 2013 roku. W 1983 roku z inicjatywy Komisji Episkopatu do spraw ekumenizmu powstał na KUL-u Instytut Ekumeniczny. 1983. Narodziny na KUL-u Instytutu Ekumenicznego. Pierwsza tego typu instytucja ekumeniczna w Polsce. Poza klasyczną działalnością ekumeniczną, Instytut organizował tygodnie powszechnej modlitwy o jedność, sympozja i wydawnictwa. Czterech pracowników Instytutu zostało powołanych przez Watykan do dialogów międzykościelnych na scenie światowej. Noszol i Hryniewicz do Komisji Katolicko-Prawosławnej. Nagy, Napiórkowski i Noszol do Komisji Katolicko-Luterańskiej. Przyszedłem na KUL studiować teologię dogmatyczną ze specjalizacją w mariologii w 1959 roku. Mam więc prawdopodobnie niejakie prawo do odłożenia opracowań, a podzielenia się własnymi doświadczeniami. Mój wydział teologiczny to przede wszystkim ludzie. Spotkałem tu ludzi nie tylko uczonych, ale także mądrych i świętych. Nie każdy uczony jest mądry. Dlatego rozróżniam nie tylko uczonych, ale także mądrych i świętych. Sakramentologię wykładał ksiądz profesor Antoni Słomkowski. Studiował w Louvain. On wskrzesił KUL po wojnie. Zdecydowanie opierał się antykościelnym działaniom czerwonej władzy, więc poszedł siedzieć. Nie ugiął się. Rektor KUL zaraz po wojnie. Bardzo zasłużony we wznawianiu uniwersytetu. Niezłomny wobec czerwonych prób zjednania do współpracy. Profesor teologii dogmatycznej. Dbał o związek teologii z życiem duchowym. Po przymusowym odejściu z KUL-u profesor u Pallotynu w Ołtarzewie. Założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego. Kandydat na ołtarze. Pamiętam jego wykłady z sakramentologii ogólnej i tyle wypisków sobie zrobiłem, tyle notatek sobie zrobiłem, że po latach dość łatwo przygotowałem do publikacji, opublikowałem książkę o sakramentach w ogólności pod tytułem Z Chrystusem w znakach. Jemu w znacznej mierze zawdzięczam tę publikację. Dalej. Ksiądz docent Wincenty Granat. 1900-1979. Z diecezji sandomierskiej. Studiował na Gregorianum. Gdy uwięziono księdza Słomkowskiego, a następnie drugiego dogmatyka, ojca Andrzeja Ludwika Krupę, Bernardyna, nie było komu wykładać dogmatyki. W takiej awaryjnej sytuacji zaangażowano księdza Granata z Sandomierza. Okazał się fenomenem. Dość szybko opublikował 9 tomów dogmatyki, całość poza sakramentologią szczegółową. Pierwszy w dziejach teologii polskiej takich rozmiarów podręcznik dogmatyki. Niesłychanie oczytany w teologii najnowszej. Dzięki temu jeszcze przed soborem zapoznał nas z wielu ideami soborowymi. Teologia soboru nie była dla nas wstrząsem, ale radością i umocnieniem. W znacznej mierze dzięki księdzu Granatowi. Ksiądz Granat uczył nas słowem i przykładem, że profesor teologii ma nie tylko informować, ale także formować. Wykłady kończył zastosowaniami praktycznymi i ascetycznymi i kaznodziejskimi. Jego piękne sformułowania skrzętnie zapisywaliśmy, by je wykorzystać między innymi w głoszonych rekolekcjach. Pomagał młodym rozwijać skrzydła. Proszę wybaczyć bardzo osobiste wspomnienie. Napisałem pracę magisterską z dziejów mariologii polskiej pod kierunkiem ojca profesora Andrzeja Ludwika Krupy. Do recenzji otrzymał ją ksiądz Granat. Pewnego razu wezwał mnie do swego pokoju i powiedział: Księże Celestynie, dał Bóg księdzu Celestynowi dobre pióro. Trzeba pisać. Pójdzie ksiądz Celestyn do pana Norberta Wojciechowskiego, który prowadzi zeszyty naukowe KUL. Powie mu ksiądz Celestyn, że ja go posyłam i że napisze ksiądz do zeszytów sprawozdanie z sympozjum, które teraz odbędzie się na temat soboru. To był wiatr pod moje zielone jeszcze skrzydła. Skuteczna zachęta. Ośmielenie. Do tej pory nie mogę się pohamować. A równocześnie starałem się zachęcać swoich uczniów w analogiczny sposób do wykorzystywania swoich talentów. Przy każdej możliwości zachęcam do lotów, odważnych, wysokich lotów moich licznych, ambitnych studentów. A oni z kolei sieją wiatr pod skrzydła swoich uczniów. Kończy się diecezjalny proces informacyjny w sprawie kanonizacji księdza Granata. Również kandydat na ołtarze. Dalej. Ksiądz Władysław Korniłowicz, 1884-1946. W latach 1922-28 wykładał liturgikę na Kulu. Był dyrektorem konwiktu. Ksiądz Stefan Wyszyński obrał go za swego spowiednika. Od 1830 roku na stałe związał się z ośrodkiem dla osiemniałych w Laskach pod Warszawą. Gdziekolwiek był, tworzyło się wokół niego środowisko inteligencji głęboko zaangażowanej w życie liturgiczne i pogłębione życie duchowe. Współtworzył duchowość Lasek, którą celnie symbolizuje dwóch ludzi spacerujących w lesie: święty Tomasz z Akwinu i święty Franciszek z Asyżu. Albo jeszcze celniej jedna osoba, mianowicie święty Franciszek zagłębiony w lekturze Summy Teologicznej świętego Tomasza. Te porównania podkreślają związek głębokiej wiedzy i głębokiej pobożności. Również kandydat na ołtarze. W 1986 roku zakończył się proces beatyfikacyjny w archidiecezji warszawskiej. Na teologii pastoralnej najpierw studiował, a następnie wykładał ksiądz Franciszek Blachnicki 1921-1987. Był zdecydowanym ateistą. Oczekując na wykonanie wyroku śmierci wydanego przez hitlerowców, przeszedł nawrócenie z ateizmu. Został przez hitlerowców ułaskawiony, a to go komuniści skazali na śmierć. I także ułaskawili. Ale oczekując na śmierć, przeszedł radykalne nawrócenie. Rzucił się po uwolnieniu z pasją w duszpasterstwo młodzieży. Studiował kilka miesięcy w Niepokalanowie Pisma Świętego Maksymiliana. Był nimi zachwycony. I przenosił idee maksymilianowskie w duszpasterstwo swojego ruchu Światło Życie. Swoim entuzjazmem duszpasterskim, otwartym na sobór, napełniał nasz lubelski teologiczny wydział. Nie tylko to, Lublin, Polskę, a od stanu wojennego także Niemcy i Europę. Często spotykaliśmy się. Raz nawet potężnie spięliśmy się w dyskusji na sympozjum. Zarzuciłem mu publicznie błąd metodologiczny. Wkrótce potem przyszedł do mnie, by zaprosić na organizowane przez siebie sympozjum metodologiczne w Zakopanem. Tym mi zaimponował. Nie obraził się, umiał spokojnie, pozytywnie przyjąć krytykę młodszego kolegi. Gdy wybuchł stan wojenny, Blachnicki był na zachodzie. Biskupi polscy poradzili mu, by nie wracał do kraju w tej sytuacji. Posłuchał, nie wrócił. W Karlsbergu, ośrodek Marianum, utworzył centrum oazowe i wydawał pismo Prawda, Krzyż, Wyzwolenie pod tytuł Pismo Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów. Zmarł otruty przez małżeństwo agentów wywiadu PRL-u, którzy wcisnęli się do niego jako jego współpracownicy. Kandydat na ołtarze. Proces beatyfikacyjny księdza Franciszka Blachnickiego bardzo zaawansowany. Następny. Ojciec Bruno Pawłowicz, franciszkanin konwentualny, mój współbrat. 1942-1987. 45 lat przeżył. Od kleryka zaangażowany w służbę upośledzonych, zwłaszcza niewidomych. Ogólnopolski duszpasterz i wybitny charyzmatyk służby niewidomym. W latach 82-83 na 83-84 odbył podyplomowe studium poradnictwa psychologicznego i psychoterapii dla duchowieństwa na Kulu. I dlatego mamy prawo go tutaj wspominać w kontekście myśli o Kulu. Temat pracy dyplomowej: telefon zaufania jako forma psychoterapii. Zginął w wypadku samochodowym, wioząc mnie z referatem mariologicznym do prowincjałów i generałów zakonów męskich w Warszawie w dniu 13 października 1987 roku. Jego podopieczni niewidomi razem ze mną Już ogłosili go, uznali go za świętego. Następny. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, 1947-84, 37 lat życia. Studiował w studium pastoralnym Instytutu Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego KUL w latach 74-75 do 75-76. Nie ukończył tych studiów z racji choroby i zmiany miejsca pracy. Słuchał tu wykładów księdza doktora Franciszka Blachnickiego, księdza profesora Romualda Raka, księdza profesora Adama Ludwika Szafrańskiego i księdza profesora Józefa Kudasiewicza. Wojtyła i Wyszyński nie należeli do Wydziału Teologicznego KUL. Jednak byli sąsiadami, przyjaciółmi, niekiedy współpracownikami. Niech więc będzie wolno ich także wspomnieć. Ksiądz docent Karol Wojtyła, 1920-2005, 85 lat życia. Pracował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Spotkania i współpraca były czymś naturalnym. Zorganizowałem międzynarodowe sympozjum poświęcone świętemu Bonawenturze w klasztorze franciszkanów w Krakowie, naprzeciwko siedziby już wówczas kardynała. Otwierał on moje sympozjum u franciszkanów. Wymieniliśmy korespondencję w sprawie publikacji jego przemówienia wstępnego. Jego list zachowuję jako relikwię. Kiedy dojeżdżał z Krakowa do Lublina, niejednokrotnie spotykał w pociągu księdza docenta Stanisława Nagiego, który będąc na etacie w sekcji teologii porównawczej i ekumenicznej, a następnie w Instytucie Ekumenicznym, także z Krakowa przyjeżdżał na KUL z ekumenizmem, zwłaszcza eklezjologią. W eklezjologii, z którą filozof kardynał Wojtyła występował na soborze, dochodzi do głosu ksiądz Nagi. W pociągach na trasie Kraków-Lublin Wojtyła pobierał kursy eklezjologii od profesora mojego wydziału. Po latach Wojtyła, jako Jan Paweł II, mianował księdza Nagiego kardynałem. Powiedział wówczas ktoś: a wiecie, Wojtyła umie być wdzięczny. No, wypadałoby jeszcze o profesorze Wojtyle, człowieku z mojej uczelni. Nie jest już kandydatem na ołtarze, jest na ołtarzach. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, 1901-1981, 80 lat. Student na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Wicedyrektor konwiktu, duszpasterz młodzieży akademickiej. Tu spotkał księdza Władysława Korniłowicza, którego obrał za swego ojca duchownego. Doktorat w 29 roku. Temat rozprawy doktorskiej. Prawa rodziny, kościoła i państwa do szkoły. Wykładał na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych, a także chrześcijańską doktrynę społeczną w ramach Instytutu Wyższej Kultury Religijnej. Od roku 1946 wielki kanclerz KUL. Utworzył Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Nazwa okazała się opatrznościowa, gdyż ułatwiło to obronę przed wprowadzeniem na KUL marksizmu. Gdyby był Wydział Filozoficzny, to by kazali i koniec, a tu Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Było wybitnie trudniej wprowadzić marksizm, nakazać marksizm. Kandydat na ołtarze. Zostałem zapytany o mój wydział teologiczny. Mój wydział teologiczny to przede wszystkim ludzie, wspaniali ludzie. Nie tylko ci na górze, o których mówiłem, ale także koledzy. Niech mi wolno będzie króciutko wspomnieć niektórych. Ksiądz Alfons Nossol, późniejszy arcybiskup diecezji opolskiej, członek Komisji Katolicko-Prawosławnej i Komisji Katolicko-Luterańskiej na Forum Światowym. Ojciec Wacław Hryniewicz, oblat, także członek Komisji Katolicko-Prawosławnej na Forum Światowym. Najlepszy w Polsce katolicki specjalista od teologii prawosławnej. Niezłomny apostoł nadziei powszechnego zbawienia. Ostatnio przeniesiony z Lublina do Lublińca, gdzie oblaci mają ośrodek dla chorych potrzebujących specjalnej opieki. Ksiądz Czesław Bartnik, twórca lubelskiej szkoły personalizmu, autor ponad 2000 publikacji. Aż się nie chce wierzyć. W tym wielu mocnych, z talentem pisanych artykułów w Dzienniku Katolickim w obronie chrześcijańskiego świata wartości. Ksiądz Józef Kudasiewicz, zmarł w 2012 roku, profesor Nowego Testamentu. Nie znam w świecie innego biblisty, który by z takim talentem wykładał Biblię dla życia, kerygmatycznie, zwłaszcza mariologię. Ksiądz Romuald Łukaszek, zmarł w 1981. Teolog fundamentalista, niesłychanie zasłużony twórca struktury międzywydziałowego zakładu leksikograficznego, czyli w organizowaniu prac nad encyklopedią katolicką. Zapracował się ślęczeniem nad hasłami do tej encyklopedii. I ksiądz Stanisław Longosz, najwybitniejszy w Polsce patrolog, chociaż nigdy nie miał na kulu etatu dydaktycznego. Inwestuje swoje życie i organizatorski geniusz w prowadzenie przez siebie od ponad 30 lat półrocznika antyku chrześcijańskiego Vox Patrum. Ze sprawiedliwości, ex justitia, trzeba dodać cały obłok wspaniałych ludzi kulu, jak Stefan Świeżawski, Kalinowski, ksiądz Marian Kurdziałek, ojciec Albert Mieczysław Krąpiec, ksiądz Tadeusz Styczeń, pani Irena Sławińska, ksiądz Stanisław Kamiński. Oni określili kul jako bastion od Berlina do Seulu, niezdobyty przez ateistyczny marksizm. Chwała Panu za tych wspaniałych ludzi kulu.